Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana redaktora Awińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, witam.
To może jeszcze porozmawiacie sobie?
Pan nie, ja posłucham, porozmawiajcie.
Bardzo lubię pana redaktora Batmana, jak go tak nazywam, ma słynną koszulkę, więc jakby często ją widać. Nie omieszkałem się.
To jest właśnie magia radia. Nie widać, ale słychać. Na tym to polega. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. I o sojuszu sobie porozmawiamy w tej chwili. Ostatnio czytałem ciekawy artykuł, że nic nie musicie robić, a przez cały czas przybywa wam w sondażach. Jak to się dzieje?
Panie redaktorze, w zasadzie powiedziałbym tak. Słabością opozycji karmimy się. O, tak mi to ktoś powiedział ładnie i trochę miał w tym racji. To było oczywiście powiedziane w bardzo takim smutnym kontekście, bo ja osobiście nie jestem jakiś szczęśliwy z tego tytułu, że ta opozycja w Sejmie, bo teraz chciałbym o niej powiedzieć, parlamentarna, tak, dokładnie, ta opozycja parlamentarna jest taka słaba. Zaraz powiem dlaczego i jak to się wiąże ze SLD.
No dobrze, ale to wyobraźmy sobie hipotetycznie, tak, że ostatnie wybory były rozstrzygnięte inaczej, te, gdzie Sojusz nie dostał się, no, ze względu między innymi na to, że poszliście blokiem, a nie jako Sojusz Lewicy Demokratycznej. Załóżmy, że Sojusz jest w parlamencie, macie powiedzmy tam, nie wiem, 20 posłów w tej chwili, no i chcąc nie chcąc z automatu stanowicie opozycję. Co należałoby zrobić, żeby się jakoś wyróżniać i żeby nie było w ten sposób postrzegane każde działanie opozycji jako jakieś mdłe, niewyrafinowane,
tak,
złe
politycznie? Po pierwsze należałoby, bo trzeba wrócić do sprawy jednak debaty nad prawami kobiet. No, zdarzenie było skandaliczne. Mówię to ja, Radosław Brodzik, dlatego że wspólnie z koleżankami i kolegami byłem zaangażowany choćby tu zbiórki podpisów.
No i też Sojusz organizował.
Tak, i bardzo aktywnie z wspaniałymi ludźmi uczestniczyliśmy. I zarówno w czarnych marszach, protestach, jak i również właśnie w tej akcji zbiórki podpisów.
Zresztą, ale wielu posłów Nowoczesnej, wielu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej również w tym uczestniczyła, a potem wyszło jak wyszło.
No właśnie dlatego byliśmy bardzo, znaczy ja osobiście byłem bardzo rozczarowany. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że poczułem się tak, jak ktoś dałby mi w twarz. Było mi przykro, że ludzie, którzy tam na dole, na ulicy poświęcili swój czas wolny, niejednokrotnie marzli, stawialiśmy namioty, mówię, uczestniczyliśmy w tych marszach. Zbiórka takich podpisów to nie jest prosta rzecz. Trzeba zorganizować jakieś stoisko, ludzi, pewien rodzaj obsługi, nauczyć się pewnych reguł prawnych, jak należy wypełniać te dokumenty, komu je dostarczać. No to było naprawdę dosyć zajęcie takie absorbujące, ale też widzieliśmy, jak wiele ludzi to popiera.
Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i tu Platforma koniec końców i Nowoczesna strzeliły sobie ramkę samobójczą.
No właśnie, i o tym...
Bo to, że projekt tej ustawy przeszedłby w Sejmie i został ostatecznie przegłosowany przede wszystkim za sprawą posłów Prawa i Sprawiedliwości, to właściwie graniczyłoby z cudem i myślę, że nikt rozsądnie patrzący na to, co dzieje się w naszym kraju, nie zakładał, że taki projekt się powiedzie. Natomiast tak na dobrą sprawę to PiS wygrał na tym. Ja mówiłem o tym i jestem w stanie to powtórzyć za każdym razem, bo oni pokazali pewnego rodzaju determinację. Wcześniej Jarosław Kaczyński zapowiadał, jeśli będą projekty, które są projektami obywatelskimi, to my będziemy nad nimi procedować. Nie musimy ich przegłosować ostatecznie i wprowadzić w życie, natomiast będziemy procedować. No i oni chcieli procedować, tylko opozycja nie
chciała. No miejmy nadzieję, że wywiążą się z tych swoich zobowiązań, bo nie tak dawno Sojusz Lewicy Demokratycznej prawie 250 000 podpisów złożył, jeśli chodzi o ustawę tak zwanej deubekacyjnej. To jest ustawa, która reguluje kwestię związaną z odbieraniem emerytur. Nie mówimy tu tylko o odbieraniu emerytur osobom, które pracowały w służbie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim też ich osobom pokrewnym, czyli wdowom po takich oficerach, czy też ich dzieciom. No, zresztą ta ustawa zebrała żniwo śmiertelne. Zdaje się, że stan w tej chwili osób, to jest 27 osób, które łącznie z tą ustawą, bo kolega, który się tym zajmuje, prowadzi taką analitykę. Są to osoby, które, no, mówiąc wprost, popełniły też samobójstwo, tak? Czy z różnych względów doznały załamania takiego, no, jakby zdrowotnego i przez to niestety zmarły, więc mam nadzieję, że PiS się z tego wywiąże. Ale wracając do tego, o czym pan mówi, to jest właśnie ta słabość opozycji parlamentarnej i chciałem odpowiedzieć, co powinniśmy zrobić. W moim przekonaniu dotyczy to tylko SLD. W zasadzie bym powiedział, że dotyczy to wszystkich osób o lewicowych poglądach, bo wydaje mi się, że tylko wspólnie możemy próbować zbudować jakąś alternatywę dla
silnej prawicy. Pytanie, czy wszystkie ugrupowania lewicowe, które mamy, a mamy dużo różnych ugrupowań o charakterze lewicowym w naszym kraju, są w stanie się porozumieć, bo jak słucham panów z partii Razem, to mówią wszystko pięknie, natomiast to my jesteśmy lewicą, a nie SLD. Jest lewicą i my się z nimi nie dogadamy. Jeśli posłuchać tego, co mówi pani Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska, to też można odnieść wrażenie, że teoretycznie mówicie o tym samym, natomiast trudno byłoby wejść na wspólną
Ja myślę,
drogę.
Że dojrzałość polityczna to też umiejętność budowania szerokiego frontu, pewnych rodzaju kompromisów. Jestem przekonany, że wszystkie te osoby, przynajmniej w moim takim osobistym odczuciu, powinny zwrócić uwagę na to, że jednak tylko wspólny front potrafi zatrzymać ruch prawicowy. Niejednokrotnie moje koleżanki i koledzy to podkreślają i pan to jakby zaczął mówić w swojej pierwszej części wypowiedzi. To, że rządzi nami prawica po tym głosowaniu między innymi nad ruchem związanym z kobietami, o tak bym to określił, czy tym projektem ustawy, pokazało, że Sejm Polski jest kompletnie prawicowy. Nie ma tam żadnego ugrupowania, które reprezentowałoby lewicowe poglądy. Ja nie mówię tutaj o prosocjalnych ustawach, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Prosocjalne to prosocjalne, natomiast lewicowe, czyli te korzenie takie związane z Unią Europejską, z równością pewnego rodzaju wyborów, swobodą pewnych podejmowania decyzji religijnych, tak, rozdzielnością państwa od kościoła, to są podstawy funkcjonowania właśnie osób, które zajmują się między nimi, no nie wiem, czy chcą się identyfikować z takimi przekonaniami lewicowymi. To głosowanie pokazało, że zarówno niestety Platforma Obywatelna, jak i Nowoczesna we własnych szeregach, jak również oczywiście PiS, absolutnie nie jest zainteresowany zmianą tego statusu quo.
Poseł Pudłowski tutaj w studiu powiedział, że wstrzymał się od głosu z tego względu, że ten projekt był za daleko idący jego zdaniem.
Pan poseł Pudłowski myślę, że powinien otworzyć internet i przeglądnąć trochę informacji na temat tego, jak wyglądają sytuacje kobiet, albo powinien może się udać do koleżanki Anity Kucharskiej-Dziedzic na takie spotkanie. Proponuję mu, żeby wypili razem kawę i ona mu opowie o tym, jak to wygląda z punktu widzenia między innymi takich kobiet, które zmuszane są do rodzenia dzieci, choćby z gwałtów, tak? Powiedzmy sobie wprost, to są traumatyczne przeżycia. Proszę się postawić w takiej sytuacji, kiedy ta osoba jest albo niepełnoletnia, albo nie do końca sprawna psychicznie w przypadku czynu tak zwanego zabronionego dochodzi do ciąży, bo tak to trzeba określić. Nie mówimy tu oczywiście o przypadkach kazirodztwa i tak dalej, bo to są jeszcze inne, bardziej skomplikowane sytuacje. No ale wyobraźmy sobie taką ciążę z gwałtu, tak? I wyobraźmy sobie sytuację psychiczną tej kobiety, jakby brak, w zasadzie nawet nie wyobrażajmy sobie sytuacji, ale brak możliwości wyboru. To jest przerażające. Ja absolutnie jako osoba o lewicowych poglądach, obojętnie, czy byśmy to dopasowali do SLD, czy do partii Razem, czy do Inicjatywy Polskiej, ja tego absolutnie nie mogę zrozumieć, że państwo ma za mnie zadecydować. To jest moje konstytucyjne, wolność mojego konstytucyjnego wyboru i wydaje mi się, że taką wolność powinniśmy pozostawić kobietom. Ja zresztą na jednym z protestów przemawiając powiedziałem do tych pań, że drogie panie, ten protest to nie jest wasz protest. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest protest kobiet tylko. To jest również protest mężczyzn i my przy was trwamy przy tym proteście. To znaczy, że uważamy również jako mężczyźni, bo proszę pamiętać, że w całej tej sytuacji również jest mężczyzna w rodzinie, tak? To nie jest tak, że rodzina składa się tylko z kobiety i z dziecka, ale też jest mężczyzna i proszę sobie wyobrazić, jakiego oni mają dokonać wyboru. To znaczy, jakiego zabieramy im możliwości dokonania wyboru. A to, czy dokonujemy to we własnym sumieniu, zgodnie z etyką chrześcijańską, z jakimś podejściem do innej być może religii, którą wyznajemy, a może jesteśmy osobami, które nie wyznają żadnej religii, ale wyznają jakiś humanizm, to niech tam pozostanie ten wybór.
Nie ma pan wrażenia,
na dole,
że przy okazji zmian w prawodawstwie dotyczącym właśnie kwestii aborcji szeroko rozumianej i tych zapisów, które między innymi też znalazły się w projekcie Ratujmy Kobiety, to trochę jest tak, że nikt na tym jeszcze w Polsce nie wygrał? Nikt nie zbił kapitału politycznego, a politycy przez ten pryzmat bardzo często patrzą. Jeśli coś jest nośne, to się pod to podpinają. Niejednokrotnie tak jest, nawet jeśli gdzieś w zaciszu gabinetu uznają, że to może nie jest tak w 100% zgodne z moim światopoglądem, to warto to zrobić dla dobra ogółu, dla dobra, które wyznaje partia i zasad tej partii. No. Na wszystkich projektach związanych z aborcją do tej pory nikt w Polsce nie wygrał.
Proszę pamiętać, że nikt z nas, bo osób o lewicowych poglądach, nie nawołuje do morderstwa dzieci, żeby było jasne. My nawołujemy do pewnego rodzaju swobody wyborów i mądrością polityków jest budowanie pewnego rodzaju kompromisu, łączenia tej kultury chrześcijańskiej, tego podejścia do życia jako takiego pomnika ważnego, bardzo istotnego. To zresztą humaniści też panu powiedzą, że tak naprawdę to nie jest kierowanie się etyką chrześcijańską, tylko budowanie takiego wizerunku, że życie jest najważniejsze, jest wartością niezbywalną, jest w zasadzie najwyższą wartością, tak? Natomiast absolutnie światopogląd, świat, sytuacje muszą wymagać od nas pewnego rodzaju kompromisu z samym ze sobą, z tym, co mamy w sobie, jakby jak próbujemy rozwiązać indywidualnie tą potrzebę. Natomiast absolutnie podkreślam, państwo nie może pełnić roli nakazowej w tym konkretnym przypadku, bo ono się wiąże nie dość z indywidualną jakby sytuacją w danej rodzinie, indywidualną rzeczą związaną z tą sytuacją, jak również ich poglądem, nie może im narzucać, bo przecież nie możemy łamać w imię zasad czyichś poglądów, bo wtedy to już jest totalitaryzm. No to jest bardzo blisko od tego, żeby narzucić ustawą, że żółci nie mogą wchodzić, czy czarni do pomieszczeń.
Że póki co nic się nie zmieniło w tej kwestii, ten kompromis nadal zostaje utrzymany. Kompromis, jak mówią politycy, bo pewnie wiele kobiet powiedziałoby, że to żaden kompromis, natomiast na razie nic się nie zmieniło.
I stąd
w tej
też
kwestii.
Chciałem tylko dokończyć, stąd też, panie redaktorze, był ten protest. On nie wynikał jakby z pewnych uwarunkowań związanych
On w dużej mierze wynikał z zapowiedzi.
Właśnie,
tego,
ale też z przekonań tych pań, bo proszę pamiętać, że na proteście dziewczyny niejednokrotnie, bo to one były głównie tutaj osobami, które jakby to animowały i realizowały, one głównie mówiły o tym, że, czy występowały tam panie, które mówiły o tym, że one mają poglądy chrześcijańskie, są katoliczkami, chodzą do kościoła, ale nie mogą, jakby nie chcą, nie akceptują sytuacji, że ktoś im coś narzuca. I to chyba w Polakach wzbudziło bunt. Stąd tak ogromny ten protest, taka fala, która się przetoczyła przez Polskę, te czarne parasolki, całość tego, choćby tu, na tym naszym lokalnym
rynku. Dużego zgromadzenia
nie było i nie tak było wielkiej, ale też, panie redaktorze, tak wielkiej determinacji i szacunku mojego osobistego do tych ludzi, bo oni wykazali się po prostu determinacją właśnie niedopuszczania do sytuacji, że to państwo ma tobą jakby rządzić, nakazywać ci gdzieś grupa parlamentarzystów podejmująca nie daj Boże w nocy projekt uchwały. No tak nie może być. To są naprawdę dramatyczne sytuacje.
No i to, jak pokazała rzeczywistość, rzeczywiście nie? Wpływa na Polaków. Przenieśmy się na zielonogórski grunt. Wczoraj gruchnęła informacja, że oto może powstać w Zielonej Górze w najbliższej przyszłości zupełnie nowy szpital. W zupełnie nowym miejscu, mówi się o okolicach Trasy Północnej. To jest temat, który powraca. Tak, na dobrą stronę. Ja pamiętam pańskiego kolegę Tomka Nestorowicza, który artykułował to bardzo głośno, potem na moment temat zniknął, teraz powraca. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że te plany będą mogły zostać wprowadzone w życie. Niedawno Nowoczesna też mówiła na temat tego, jak funkcjonuje ich zdaniem Szpital Wojewódzki Uniwersytecki w Zielonej Górze. Jak pan reaguje na taką informację? To jest jakiś pomysł na przyszłość, że oto będziemy mieli absolutnie nową placówkę wybudowaną od zera, nowoczesną.
Panie doktorze, na europejskim poziomie. Ta dyskusja, słusznie pan zauważył, odbywa się już od dłuższego czasu.
Od
ja pamiętam, że z Tomkiem Nestorowiczem siedzieliśmy w jednej ławie w Radzie Miasta i rozmawialiśmy na ten temat. On miał taki pomysł faktycznie. To wynikało z tego, że któregoś razu jako członkowie Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu byliśmy na spotkaniu u pana ówczesnego dyrektora Taborskiego, oglądaliśmy tam różne pomieszczenia. No, jakość techniczna niektórych była zatrważająca.
Nie? Na konferencji Nowoczesnej artykułował to absolutnie dobrze. No, nie można mu zabrać tego, że zna szpital jak mało kto, 17 lat, jeśli dobrze pamiętam.
Oczywiście, natomiast dobrze by było, żeby jakby nie licytować się w tej chwili, o tak bym to określił, jako zielonogórzani, żeby nie licytować się w tej chwili na pomysły, co gdzie miałoby być. Jeśli utworzyliśmy szpital uniwersytecki, a taki utworzyliśmy, on nam daje pewne dodatkowe możliwości. Jak państwo wiecie, przekazaliśmy też grunty na budowę, mamy wykładowców, chcielibyśmy realizować tam przecież te zakładane praktyki dla tych lekarzy.
No i jest ogłoszony kolejny przetarg na budowę Centrum Matki i Dziecka pierwszego, nie udało się rozstrzygnąć. Władze województwa mają nadzieję, że w tym drugim przetargu uda się wyłonić.
I być może tak, bo władze województwa czy zarząd województwa powiedział, że to jest priorytet w tej chwili do realizacji. Miejmy nadzieję, że uda rozstrzygnąć się, bo te pieniądze są jakby zarezerwowane, więc też z automatu, jak państwo wiecie, no nie można ogłaszać przetargu, nie mając zabezpieczonych środków, więc tutaj fajnie, że te środki są zabezpieczone, będzie z korzyścią dla Zielonogórzan i nie tylko, bo w zasadzie dla całego województwa.
Tylko za moment ktoś zapyta się, po co? No jeśli będziemy budować...
No właśnie, i tu jest pewien rodzaj braku komunikacji pomiędzy władzami, no wydaje mi się miasta, a dobrze by było, a samorządu, bo ogłaszanie zarówno przez pana prezydenta, jak i przez panią marszałek takich informacji...
I przez pana ministra materny,
no
który
właśnie,
też zaangażował się.
No więc właśnie, jeszcze na dodatek ministra materny, no to zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. To jest niepokojące dla mieszkańca taki sygnał, że gdzieś tam na szczytach władzy, już teraz nie rozstrzygając, kto ma rację, kto nie, gdzieś tam na tych szczytach władzy nie dochodzi do dobrego procesu komunikacji. Wydaje mi się, że pan minister, taki ja bym zrobił, przepraszam, może nie jestem ministrem i pan minister może to źle odebrać, ale ja to bym zrobił na starą zasadę. No, siądź do jednego stołu i porozmawiaj. Myślę, że nie byłoby problemu, gdyby i zaprosił pana prezydenta Kubickiego i panią marszałek do jednego stołu i powiedział, słuchajcie, jest jakiś pewien rodzaj koncepcji, tak? Bo jak wiemy, to jest na razie koncepcja do realizacji.
No,
to jest
na pewno
jeszcze...
nie da się takiej placówki wybudować
kilkanaście lat, ja bym powiedział, nawet te kilka to takim tam zawiasem. Natomiast absolutnie wskazanie lokalizacji, dyskusja, gdzie to miałoby być. Prawdą jest, że szpital zielonogórski pewno ze względu na określony rodzaj wielkości działki, no ileś tam może przyjąć budynków, ileś nie. Ileś tam trzeba będzie zainwestować w ten budynek remontu. Często jak pan zapyta...
Faktem
ma pan
jest, że nie da się części rzeczy przebudować w szpitalu uniwersyteckim, no. Ze względu na to, że jest to budynek zabytkowy,
więc
budowany lata
być
temu.
Może ministrowi, mogę się tylko domyślać, chodziło o pewne nowoczesne, lepsze rozwiązania, tak? Łatwiejszy dojazd karetek, inne lądowisko, może miejsca jeszcze.
Są tacy, którzy mówią, że tak się w tej chwili robi na całym świecie. Bardzo często jest tak, że starą materię, jeśli chodzi o kwestie szpitalne, wyburza się całkowicie z różnych względów po to, aby budować szpitale kompletnie od zera. Mamy takich przykładów w Niemczech mnóstwo, gdzie wydawałoby się na nasze standardy nowoczesne szpitale, które mają po kilkanaście lat raptem, są zrównywane z ziemią po to, żeby
no,
w ogóle...
No, tylko, że w Niemczech jest jeszcze, proszę pamiętać, ciągle taka specjalna w budżecie niemieckim zapisana klauzula mówiąca o przekazywaniu dalej środków finansowych z zachodnich do wschodnich Niemiec, niwelowanie tych różnic. Być może rozmawiamy tutaj o inwestycjach wykonywanych gdzieś tam na terenie jeszcze starego, nazwijmy to NRD, tak? Faktem jest, że tak, to prawda, tam się wyburza budynki i buduje, ale tam też jakość tych budynków jest zupełnie też inna niż jakość tu w Polsce. Natomiast mi się wydaje, że tutaj trzeba po prostu jakieś dyskusji o tym, jak ma wyglądać przyszłość taka, nazwijmy to zdrowotna, w oparciu o program zdrowotny i dla miasta Zielonej Góry i dla województwa jakaś synchronizacja tego typu inwestycji. No to też tak nie może się odbywać, że pan minister Materna czy ktoś inny ogłasza raptem, że tu rozmawia z kimś na ten temat. Władze województwa no trochę nie wiedzą, bo też są takie powiedzmy no zaskoczone, no bo postawmy
no,
się w sytuacji...
mogły być zaskoczone.
Tak, no postawmy się w sytuacji pani marszałek i zarządu, że otrzymują raptem informację, że otóż pan minister mówi, że gdzieś indziej. No oni są tutaj, prawda, przy drugim przetargu. Sami wiemy, jak to jest z przetargami, z trudem wyceny, bo też, jak państwo wiecie, jest przeogromna liczba inwestycji związanych z funduszami europejskimi. Firmy najzwyczajniej w świecie nie mają kim, bo tu już nawet ja usłyszałem, zresztą sam rozmawiam też z niektórymi tam budowlańcami i mówią, stary, no zrobiłbym ten chodnik w Zielonej Górze, tam nie jest przetargu, ale nie jestem w stanie, bo nie mam ludzi do tego, no bo część z moich ludzi pracuje tu, część podnająłem, część pojechała budować eskę za Polkowicami i nie mam po prostu fizycznie kim tego robić, nie? Więc to też inaczej wygląda. Natomiast wydaje mi się, że przy tego typu inwestycjach, no najpierw pozwólmy skończyć jedną, a później może to wrócić.
Dobra,
za jakiś czas.
Zostawmy szpital, pewnie temat będzie
bardzo
jeszcze wałkowany.
Długo,
to jeszcze kilka słów o nowych terenach inwestycyjnych, które są planowane przy węźle S3. To też jest temat, który powraca, bo było mówione o tym również od wielu lat, że za moment wyczerpią nam się miejsca. W Kisielinie tak. Trzeba będzie pomyśleć, tak. Co zrobić. Tak. Pańskim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby już rezerwować sobie tereny pod inwestycje, już zabezpieczać się pod względem planistycznym, pod względem dokumentacyjnym, żeby za moment nie obudzić się, jak to się mówi kolokwialnie, z ręką w nocniku, że oto tu nam się skończy i nie będziemy mieli możliwości zaoferowania czegoś innego potencjalnym inwestorom.
Powiem panu tak, płaczę nad każdym wyciętym drzewem, bo też jak pan wie i państwo, pewno jestem społecznikiem dosyć mocno zaangażowanym, ale z drugiej strony rozumiem pewne decyzje prezydenta.
Jeśli może, chodzi o ten las, to jest las gospodarczy, na pewno będzie
może
wycięty.
Może pana zaskoczę, ale uważam, że tak, że należałoby taką i pewno niektórych moich koleżanki i kolegów, ale tak, uważam, że należałoby zabezpieczyć takie strefy, ale chciałbym i bardzo apeluję z tego miejsca, żeby też miasto myślało o nasadzeniach, w drugą stronę. Chciałbym uniknąć sytuacji, że muszę w gazecie opisywać ulicę Bohaterów Westerplatte jako inwestycję, która absolutnie mi się nie podoba.
Ale wie pan, że tam będą nasadzenia. Ja mam wrażenie, że to są informacje, które się kompletnie nie przebijają. No kto w zdrowych zmysłach sadziłby coś w grudniu, jak wszyscy wiemy, że no, prawdopodobieństwo, pan, że cokolwiek się
pojawiła się,
czyni, się będzie
informacja
niewielki.
Wyartykułowana przez naczelnika tego wydziału, że nasadzenia są niemożliwe ze względu na płytkość i tak dalej. Pewno pan to zauważył, to było dwukrotnie tam podawane. To stąd pewno też nasze obiekcje, już nie wspominając o tych barierkach, ale wracając z tych terenów zielonych, bo to pan pytał. Tak, uważam, że trzeba się przygotowywać. Mam sobie ogromny żar, nie ukrywam, patrząc na tą inwestycję przy CRS-ie, że wycięto tam z tamtej strony las, akurat ten, nazwijmy go bliżej CRS-u. Trochę się łudziłem, być może wynikało to trochę z mojej takiej przekonania, że też będą patrzeć pod tym względem urzędnicy. Trochę się łudziłem, że przerzucą tę inwestycję na drugą stronę drogi. Z mojego punktu widzenia...
Wie pan, że ten teren był zabezpieczony, myślę, że jakieś kilkanaście lat temu pod inwestycję.
Tak, 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 ja wiem, oczywiście.
Pani Bożeny Ronowicz.
Oczywiście, ja wiem.
Pani Bożeny Ronowicz podjęto decyzję o tym, że tak. Ten teren będzie na sprzedaż
tak jest.
I będzie terenem inwestycji.
Trochę mówię, mam tego świadomość. Ja to rozumiem i wiem, zresztą znam te tereny, bo przy okazji dyskusji kiedyś tam na tych liniach słynnych energetycznych, tych działkach i tak dalej, rozmawialiśmy, czy część z naszych radnych, która była zainteresowana, zwiedzała nawet ten teren. Natomiast, drodzy państwo, no szkoda, że w tym miejscu powstanie taka inwestycja. Chciałem powiedzieć dlaczego. Dlatego, że z punktu widzenia nas Zielonogórzan, jakiegoś takiego przywiązania, nie wiem jak to określić, takiego rodzaju zieleni.
No
takiego
ładno estetycznego. Ładno,
no właśnie, wie może
pan,
dlatego,
w momencie,
że my
kiedy
jeździmy,
coś jest wykarczowane.
Tak, może dlatego, że my jeździmy po prostu do Niemiec i tam widzimy, że można te inwestycje
absolutnie
łączyć.
Jasne. Ja powiem panu, że to na wszystkich robi wrażenie, bo nagle zrobiło się łyso w mieście. To jest dokładnie tak samo, jak
dokładnie.
Pojedzie pan na Wzgórza Piastowskie i okaże się, że nie ma tam całego kwartału leśnego, bo został wycięty przez Lasy Państwowe.
Tak, tak,
i
ja
też wchodzi pan i mówi, no co tu się
panie
wydarzyło.
Tak? Tylko, że wiem pan, panie redaktorze, ja tylko się jednej rzeczy po prostu zdziwiłem, że nie pozostawiono pasa wzdłuż drogi, bo jednak ten otwarcie tego terenu spowoduje, że ten ruch i powietrza i spalin, no niestety, i tego natężenia ruchu w tym miejscu wzrośnie dwukrotnie. I trochę ten biedny CRS, nie dość, że go obciąży tam dosyć mocno. Nie wiem, jak Agata Meble będzie budowała duży parking. Nie znam dokładnie wizualizacji, więc też nie chcę przesądzać.
I też nie wiemy, czy nie będzie tam dokonanych, nie będą tam dokonane nowe nasadzenia, które
byłoby,
za jakiś czas
byłoby świetnie,
będą,
gdybyśmy będą się dogadali z inwestorem. To może być tylko jego dobra wola, ale mam nadzieję, że w pewnym sensie zostanie to przewidziane. Natomiast na pewno trzeba było to trochę jakby uzielenić, dlatego że no, ta osoba, która wjeżdża do Zielonej Góry, ma to, ja teraz gościłem przy okazji WT, takich naszych gości tutaj z Węgier, z Chorwacji, ze Szwecji. Oni właśnie pytali mnie, jak to z tą Zieloną Górą jest, że ona jest taka, no, taka ładna. Im się to bardzo podobało, że są te drzewa. To nie mogę powiedzieć, że jest łyse miasto, ale
57% zalesienia ostatnie.
Dokładnie. I bardzo mi się podoba połączenie jakby tego, że coś jest zielonego i jeszcze można próbować do tego dołożyć tą inwestycję, bo to jest oczywistym, że musimy się rozwijać. Natomiast przepychanie strefy gdzieś dalej, poza węzeł, a w zasadzie nawet przy tym węźle, bo to też nie jest decyzja taka o sobie. To chodzi o to, drodzy państwo, że to musi być taki węzeł multimodalny, skomunikowany jeszcze świetnie, gdyby tam była jakaś bocznica kolejowa, to już w ogóle mielibyśmy tych inwestorów, bo oni szukają takich połączeń multimodalnych. Oni mają mieć blisko do Eski, mieć bezpośredni transport na taki korytarz transportowy, który, wie pan, łączy Morze Bałtyckie z Adriatykiem. To są już takie, nie chcę wnikać tu w szczegóły, ale właśnie takie mapy logistyczne, bo ten inwestor, wydając kilkaset milionów złotych, on patrzy na pewne uwarunkowania danych miast.
Nikt nie będzie budował.
Ja rozumiem decyzję miast, że chcą przy węźle wybudować strefę, bo też bym tak pewno robił. No, skoro przychodzi do mnie inwestor i potrzebuje tyle i tyle, to już się spotkaliśmy w Radzie Miasta i taka była prawda, że byli tu inwestorzy, którzy przychodzili i nie chcieli inwestować, bo mieli za mało terenu. No nie jest naszą winą, że ktoś na strefie jakby kupił działkę i tam już nie ma miejsca, bo jak państwo wiecie, na strefie tu tak zwanego starego spalonego lasu nie ma miejsca, nie? Więc ja rozumiem, że miasto w rozumieniu zarząd, prezydent szuka sobie możliwości do inwestycji, tylko odwrotnie, żeby działał, czyli żeby mówił tak, słuchajcie, no muszę to zrobić, tak, bo to jest właśnie, tak jak pan powiedział, las gospodarczy, coś, ale pamiętam o tym, że jeszcze mieliście prośbę, żeby było więcej zieleni tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I obiecuję wam, że z tych pieniędzy, którą pozyskam z sprzedaży działki, część przeznaczę na te nasadzenia, nie wiem, zawrę umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim, który ma świetnych
niektórzy
biologów i tak dalej.
Niektórzy twierdzą, że one cały czas są robione, tylko jakoś nikt o tym głośno
no to
nie
może
mówi,
trzeba...
albo ta informacja się po prostu nie przebija.
No ja nie widzę nigdzie nowych drzew, przepraszam, może ja też tego nie zauważam, ale no wydaje mi się, że dobrze by było wydać może nawet taki informator, gdzie jakie będą nasadzenia. Może śmiesznie brzmi, ale tak trzeba by było zrobić, no bo skoro...
Zakład Gospodarki Komunalnej będzie się tym zajmował, no, z całą pewnością jest to zapowiadane, że tak właśnie będzie. Już wiosną tu mówi się o nasadzeniach, które mają iść w tysiące. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.